Esposito.
A moim dzisiejszym gościem Zofia Dzik, inwestor, innowator, prezes i w zasadzie twórczyni Instytutu Humanites, członek wielu rad nadzorczych, spółek giełdowych, czyli kobieta, która ogarnia świat biznesu z bardzo różnej perspektywy i wie o tym świecie bardzo dużo.
Jeszcze żona od ponad 20 lat i matka trójki dzieci, także...
Nazbierało się tego trochę. Tak, Zosiu, rozpoczynając naszą rozmowę, chciałbym wyjść tak naprawdę od tematu czarnego łabędzia, bo można powiedzieć, że od samego początku tego kryzysu, który został wywołany przez pandemię koronawirusa, o tej sytuacji zaczęto mówić jako o czarnym łabędziu, którego nikt się nie spodziewał. Faktycznie w wielu branżach, nawet w startupach, gdzie pod kątem inwestycyjnym analizuje się bardzo różne scenariusze, zanim zainwestuje się konkretne pieniądze, nie przewidywano zdarzenia, w którym można by dopuścić w ogóle do możliwości zamknięcia na przykład na jakiś czas całkowicie danej branży i to na całym świecie. Twoim zdaniem był to czarny łabędź czy nie?
No słuchaj, no bardzo dobre pytanie. Myślę, że jeszcze na ten temat powstanie sporo analiz, co takiego się zadziało, jakie służby nie zadziałały, bo to też jest tak, że mamy przecież wiele różnych instytucji, nie tylko WHO, ale też w każdym kraju działają określone służby informacyjne, analizujące też ryzyka globalne. I też sobie zadaję pytanie, jak wiesz, kilka tygodni temu też byłam współautorem razem z panią Joanną Rubin takiego tekstu, który ukazał się też na łamach magazynu, nie wiem, czy tutaj można podać nazwę magazynu.
Forbes,
tak. I tytuł tego artykułu brzmiał, że czarne łabędzie nie nadlatują cicho, czy to nie było w nawiasie, gdzie stawiałam jednak pewien znak zapytania, czy aby rzeczywiście możemy powiedzieć, że to był czarny łabędź, który nadleciał rzeczywiście cicho. Mieliśmy przecież od grudnia, obserwowaliśmy sytuację, co się działo w Chinach. Żyjemy w globalnym świecie, wielokrotnie mówimy o tym, że jesteśmy wielką globalną wioską i działały loty. Cały czas te loty nie były wstrzymane. Ruch powietrzny cały czas trwał, komunikowaliśmy się, spotykaliśmy się i w jakiś sposób przez 2 miesiące, czy nawet ponad 2 miesiące, prawie 3 miesiące, mieliśmy jakieś dziwne przeświadczenie, że nas to ominie.
I to Co więcej, nawet bliżej, Zosiu. Ja powiem przykład z mojego życia. Mój rodzony brat, lecąc na wakacje, leciał z przesiadką w Chinach, gdzie musiał spędzić chwilę i tam sami go namawiali, wejdź sobie, zobacz sobie coś w tym czasie, tak? Twój samolot jest dopiero jutro, tak? I to działało, mimo tego, że już byliśmy tak naprawdę w przedsionku, można powiedzieć, rozprzestrzenienia się pandemii.
Tak, ja rozumiem, że oczywiście ktoś też być może nie chciał wywoływać paniki, być może za tym stały jakieś inne siły, interesy. W dzisiejszym świecie też możemy obserwować różne taktyki i zachowania różnych krajów, ale jedno, co możemy stwierdzić, że faktycznie służba zdrowia w wielu krajach nie była przygotowana na sytuację, w której doszłoby do masowych zachorowań. Myślę, że teraz w wielu krajach ten komfort jest dużo większy. I jest właśnie, ja myślę, że to jest bardzo ciekawy materiał jeszcze do wielu analiz. Jak wiesz też w Instytucie Humanities, który powołałam od lat, patrzymy bardzo kompleksowo na w ogóle temat transformacji. Mhm. Patrzymy kompleksowo na człowieka, jak sama nazwa wskazuje, Humanities, patrzymy na człowieka wielokontekstowo, w wielu obszarach, w całym ekosystemie, w którym on żyje, od rodziny, środowiska pracy, biznesu, technologii, mediów, przyglądając się temu, na ile on jest gotowy na transformację też cyfrową. i łączymy ten temat człowieczeństwa i technologii, pokazując, że wcale nie chodzi o to, żeby pewne procesy być może wstrzymywać, bać się ich, ale jednocześnie podchodzić do nich, zadając pytania właśnie i nie bać się zadawać tych pytań, czemu to służy, jak sprawić, by ten człowiek nie przestawał myśleć, nie stawał się niewolnikiem tych nowych technologii.
To oczywiście bardzo ważne, Zosiu, ale do tego wszystkiego liczy się też uważność na otaczającą nas rzeczywistość i do tego tematu wrócimy za chwilę. Żyjemy w bardzo dużym pędzie, mamy klapki na oczach, nie dostrzegamy wielu rzeczy, dlatego tak ważna jest uważność. To jeden aspekt mojej rozmowy z Zosią Dzik, prezes Instytutu Humanites. Zosiu, ale tak jak wspomniałaś, to nie wszystko. Na tę sytuację, z którą obecnie się stykamy, musimy spojrzeć wielowymiarowo.
Ja, jak wiesz, też w ostatnich czasie dużo mówię o wspólnotowości. O tym, że ten element wspólnotowości zaniknął. Bardzo lubię te analizy, które prowadził też przez lata pan profesor Wojciszkę, który mówił, że wspólnotowość i sprawczość są takimi dwoma wymiarami, które w ogóle definiują nas jako ludzi. I może właśnie ten element zaniku wbrew pozorom tych wspólnotowości, sprowadzenie wielu rzeczy do transakcyjności spowodowało też jakiegoś rodzaju pewną obojętność i właśnie brak takiej uważności.
Zosiu, to co twoim zdaniem w tej chwili powinno się liczyć? Na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę? Albo co zmieni się w twoim zdaniem w naszej rzeczywistości?
Oczywiście zgadujemy. I czytając wiele wypowiedzi, widzę dużo takiej życzeniowości. Sama wielokrotnie wypowiadając się na temat tego, jak bardzo człowiek dzisiaj jest gotowy na transformację, wielokrotnie wskazywałam, że ta krzywa postępu technologicznego wznosi się dużo szybciej i dużo bardziej pionowo niż tempo adaptacji człowieka. Jak wiesz, co roku też organizuję, w tym roku, początkiem marca, wiele osób mówi, że to była ostatnia konferencja na żywo. Organizowałam już 7. konferencję Spójne Przywództwo Człowiek i Technologia. I nie bez powodu, jako pierwszy otwierający wykład, wybrałam właśnie wykład dotyczący tego tempa adaptacji człowieka. I pokazujące to, że my oczywiście się adaptujemy, natomiast ten poziom rozwarcia tych nożyc powiększał się z każdym rokiem. I widać to było, że chociażby w pogarszającym się kondycji psychicznej współczesnego człowieka. Ile to, że co trzeci człowiek w zachodnim świecie doświadcza dzisiaj samotności, depresji. W jakim stopniu to w tym wykładzie też zostało podkreślone, że to są pewnego rodzaju wręcz mechanizmy obronne współczesnego człowieka przed tempem życia, z którym sobie nie radzi, że coraz bardziej w tym świecie czuje się wyalienowany i zagubiony. Więc jak odpowiadasz, co chcielibyśmy zmienić, to oczywiście pojawia się dużo głosów, że chcielibyśmy wyciągnąć z tego jakąś lekcję, że powiedzieć, że możemy wyjść z tego przekonania, że człowiek w ostatnich latach został w jakimś stopniu sprowadzony do takiego impulsu zakupowego. I chciałabym bardzo wierzyć, że to poprowadzi nas w tą stronę, że jednak człowiek to coś więcej niż tylko rozum, impuls i konsumpcja. Niestety wiele obserwacji, zjawisk też w przeszłości bardzo trudnych pokazywało, że po okresie zatrzymania ludzie relatywnie szybko wracali do pewnego do poziomu, do swoich dawnych przyzwyczajeń, że jeżeli coś przez ileś lat utrwalamy jako i staje się w jakimś stopniu naszym wiodącym zachowaniem, to po chwilowym odkształceniu najczęściej wracamy do starych nawyków. Czy tak się zadzieje tym razem? Czy jednak okaże się, że zaczniemy konsumować mniej, bo ta główna refleksja, którą słyszę, gdy czytam pierwsze badania konsumenckie, pokazuje, że dla ludzi było odkrywcze, że można konsumować mniej. Jednocześnie w dzisiejszym świecie, w ostatnich dekadach, zakupy i konsumpcja stały się pewnym rodzajem nawet panaceum psychologicznym na odreagowanie stresu i różnych sytuacji.
To prawda.
Więc Więc jest pytanie, czy to się zadzieje, czy ten spadek konsumpcji, bo widzimy ewidentnie, jestem też, jak wiesz, w kilku spółkach z branży, ogromnych spółkach z branży detalicznej i widać ten powrót klientów, natomiast ten powrót jest dużo wolniejszy. Te galerie handlowe nie wypełniają się jednak ludźmi. Jest pytanie, czy to będzie stały trend, jak szybko ludzie zaczną wracać do zakupów, na ile ten fakt, że przestajemy kupować, ma też oczywiście związek z towarzyszącą nam niepewnością co do miejsc pracy i zatrudnienia. Jak wiesz, wiele gospodarek w kraju, w tym nasza, no, notują rekordowe wskaźniki stopy bezrobocia. Co jest oczywiście pytanie, dokąd nas to zaprowadzi? Jak zmieni się w ogóle układ sił, naszych przyzwyczajeń zakupowych?
To pytanie, Zosiu, postawimy za chwilę. Tu postawmy przecinek. I mój dzisiejszy gość, Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites. Zosiu, żyjemy w czasie permanentnej zmiany. Wspomniałaś, że teraz zmienia się wiele, również nasze przyzwyczajenia zakupowe.
Wczoraj widziałam taki ciekawy nowy raport, który się pojawił, jeden z pierwszych zmian w zachowaniach konsumentów, przygotowany przez dużą firmę konsultingową. Z tego raportu wynika, że chociażby w ciągu ostatnich właśnie 2 miesięcy, co piąty Polak dokonał pierwszy raz w życiu zakupu w internecie, a 31% zadeklarowało, że będzie sięgać po zakupy online częściej i ten wzrost nastąpił we wszystkich możliwych kategoriach.
Wiesz co, Zosiu, to jest właśnie to, na co ja też zwracam uwagę. W tej chwili ten świat się zmienia tak naprawdę wielopłaszczyznowo i w bardzo różnych aspektach. Też miałem okazję rozmawiać z firmami reprezentującymi właśnie branżę technologiczną, branżę transakcyjną chociażby. I oni mówią, że to, co w tej chwili zaobserwowali, przypływ klientów, którzy do tej pory no jednak twierdzili, że płatność chociażby w internecie nie należy do tych najbezpieczniejszych, unikali tego jak ognia. W tej chwili stali się użytkownikami tych płatności, je realizują. Że ten świat pod tym kątem się zmieni, to jest jedna strona medalu, ale z drugiej strony następuje też pewien restart. Profesor Olaf Żylicz na mojej antenie mówił o pewnego rodzaju restarcie, wyhamowaniu i zwróceniu uwagi na rzeczy ważne i ważniejsze. To, o czym ty też mówisz bardzo często, o tej odpowiedzialności, która w tym wypadku spoczywa również na liderach, na przywódcach, na tych, którzy prowadzą i po części dają przykład, bo tak już jesteśmy skonstruowani, że ktoś nas prowadzi i my kogoś naśladujemy. I ja myślę, że to jest w tej chwili miejsce, w którym musimy się wykazać dużą odpowiedzialnością ci, którzy prowadzą i ten przykład dają.
Absolutnie się z tobą zgadzam, że w jakim stopniu to jest też test dla współczesnych liderów, taki test też ich spójności. Jak wiesz, jestem też autorem takiego modelu, który się nazywa Spójne Przywództwo, które mówi o tym, czy rozwijamy się w ogóle wspólnie, spójnie we wszystkich wymiarach i że człowiek, tak jak mówiłam, to nie tylko rozum, żeby wykorzystywać dobrze swój potencjał, to ważne, żeby się rozwijać właśnie nie tylko w tym obszarze zawodowym, ale też osobistym. Ale drugi ważny element, skąd ta nazwa Spójne Przywództwo, to jest związane z wewnętrzną spójnością, o której tutaj mówisz. I w ostatnich latach bardzo dużo mówiliśmy na temat pięknych różnych wartości. To był rynek też pracownika, który zmienia się teraz bardziej w rynek pracodawcy. Mówiliśmy o takim człowiekocentryzmie, prawda, że pracownik jest najważniejszy. I to jest taki test dla liderów, na ile w ostatnich latach napełnili też tą swoją studnię w wielu różnych wymiarach, żeby teraz móc z niej czerpać. Bo ja definiuję i często mówię o tym, że przywództwo przyszłości to nie jest tylko dbałość o wynik, ale sposób jego wytworzenia. I że biznes to też przede wszystkim relacje. I że obecnie przywództwo, czy bycie dobrym liderem, wymaga od lidera, żeby potrafił stosować wiele różnych stylów zarządzania i dosyć swobodnie się pomiędzy nimi poruszał. Że oczywiście ten czas dzisiaj wymaga być może tego, żeby być bardziej decyzyjnym, żeby czasem być może być bardziej dyrektywnym, ale również uważam, że warto pamiętać, że wymaga też być może wielu sytuacji, w których trzeba zauważyć tego drugiego człowieka, umieć też skorzystać z tej swojej sfery i przenieść tą sferę bardziej empatyczną. Może czasem ludzie potrzebują, czy w tych czasach potrzebowali zwykłego chociażby przytulenia. I to jest właśnie pytanie, na ile dzisiejsi liderzy potrafią się poruszać w sprawie na tej skali od empatii po pewną dyrektywność, czy nawet taki, nie użyję takiego słowa, jakiś autokratyzm, który w trudnych sytuacjach zagrożenia, zdolność nie wpadania w panikę, tylko wprowadzenia pewnego spokoju i dania poczucia bezpieczeństwa jest też tym bardzo ważnym elementem.
To tu postawmy przecinek, a do rozmowy wracamy za chwilę. Z jednej strony empatia, z drugiej strony dyrektywność, a być może nawet autorytatywne podejście. To wszystko jest dzisiaj bardzo istotne, bo musimy podejmować bardzo szybko decyzje i oceniać w bardzo szybki sposób tę rzeczywistość. Zosiu, gdybyś miała powiedzieć, jak to wszystko wygląda w naszych firmach, masz ogląd pewien na tą sytuację. Jacy dziś jesteśmy, jak sobie radzimy z tą sytuacją?
Słuchaj, te zachowania, spektrum jest bardzo różne, bo oczywiście w wielu wypowiedziach słyszymy o tym, że wielu liderów stara się stanąć na wysokości zadania, dostrzegać tych ludzi, być z nimi w komunikacji, prowadzić tą regularną komunikację. Myślę, że też wiele decyzji i obserwacji jest jeszcze ciągle przed nami. Wiele firm skorzystało też z tarczy, która między innymi miała na celu ochronę miejsc pracy. Więc być może ciągle dzisiaj nie widzimy jeszcze pełnej skali zachowań i tego, co nas na tym rynku pracy faktycznie czeka, gdy ten parasol ochronny 3 miesięcy minie, a konsumenci nie wrócą do swoich ubiegłych standardów i poziomu konsumpcji, która była motorem napędowym gospodarki. Być może to jest też element, który zobaczymy, na ile zostanie w jakiś sposób przewartościowany. Czy, tak jak wielokrotnie tutaj mówiliśmy, czy ten element takiego ciągłego nagrzewania gospodarki tylko i wyłącznie poprzez stały wzrost konsumpcji w zderzeniu, jednak coraz bardziej w ostatnich latach pojawiającymi się hasłami dotyczącymi większej odpowiedzialności za świat, za przyszłość, hasłami dotyczącymi ekologii. Też te badania konsumenckie, które się powoływałam, pokazywały, że coraz większe oczekiwanie konsumentów jest takie, że ten biznes będzie dbał o to, jak rzeczy są wytwarzane i że ten konsument zgłasza pewną gotowość do być może nawet samoograniczenia. Więc to jest też...
Czyli w kierunku prawdziwego, zrównoważonego rozwoju.
Być może, mam nadzieję, że być może. Kolejnym tezą, którą tutaj mogę postawić, jest oczywiście pytanie, na ile ten proces, obecna sytuacja spowolni albo przyspieszy procesy automatyzacji. Na ile firmy wykorzystają w jakimś stopniu trudną sytuację czy potrzebę restrukturyzacji, po pierwsze, żeby zwolnić, albo żeby być może przyspieszyć pewne procesy, wykorzystując narrację potrzebnych zmian, czy być może ograniczenia produkcji, czy reorganizacji, prawda? Czyli coś, co wcześniej wiązałoby się, byłoby dużo trudniejsze, w chwili obecnej może wbrew pozorom również przyspieszyć. Też widzę taką ciekawą obserwację zachowań, że wielu współczesnych liderów, którzy są obecnie u władzy, to jest tutaj moje pokolenie X, które wyrosło początkiem lat 90. na bazie pewnych, można powiedzieć, zachowań, które niekoniecznie stawiały tego człowieka zawsze w centrum, traktowały, to podejście było dużo bardziej z perspektywy patrzenia na człowieka jako zasób. I znowu, wiele badań albo też obserwacji, wiele ich pokazuje, że w sytuacjach trudnych, nagłych, stresujących, ludzie mają tendencję wracania do swoich pierwotnych nawyków. Czyli jeżeli ktoś miał dużo silniej rozwiniętą tą sferę jednak dyrektywności, to będzie bardziej dyrektywny. Jeżeli ktoś miał rozwiniętą dużo bardziej i wpadał w kontrolę, czyli tutaj też myślę, że to jest taka sfera do samoobserwacji, czy i w jakim stopniu w naszych zachowaniach pojawia się pewnych rzeczy więcej. Jeżeli ktoś miał dużo bardziej rozwinięty altruizm, to jeszcze w tych czasach będzie jeszcze bardziej altruistyczny. No i przede wszystkim to jest też ogromny test dla nas ważny na relacje i na wagę właśnie relacji. Myślę, że wielu pracowników zwraca na to uwagę i podkreśla, że to, jak firmy się z nimi komunikują, jak utrzymują z nimi kontakt w tych trudnych czasach, na ile wiele właśnie tych wartości, które często były głoszone w czasach pokoju, przekładają się teraz na podejście do ludzi.
To prawda, zresztą to podkreśla wielu liderów zarządzających polskimi organizacjami, z którymi miałem okazję do tej pory rozmawiać. Tu postawmy przecinek, do rozmowy wracamy po godzinie 16. Minęła godzina 16. Kuba Sito mówię, dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli. Przypominam, że to czas biznesowych inspiracji. W dzisiejszym programie rozmawiamy z Zofią Dzik, która jest innowatorem, twórcą i prezeską Instytutu Humanites, ale jednocześnie członkinią wielu rad nadzorczych. Kobietą, która ma bardzo duży ogląd na to, co dzieje się w biznesie. A rozmawiamy w sumie o człowieku w biznesie. Tej konkretnej sytuacji, w której się znajdujemy, czyli w dobie pandemii. Natomiast po godzinie 16.30 spotkam się z Tomaszem Bujokiem z No Fluff Jobs. Porozmawiamy sobie o tym, jak zmienia się rekrutacja w sektorze IT pod wpływem koronawirusa. Czy jest lepiej, czy jest gorzej, jakie są zarobki? O tym wszystkim dowiecie się już po godzinie 16.30. I mój dzisiejszy gość, Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites. Zosiu, mówiąc o transformacji i o przygotowaniu społeczeństwa, środowiska właśnie do tego procesu, musimy na niego spojrzeć w pewnym sensie wielopłaszczyznowo, wielowymiarowo. Nie można odpowiedzieć na pytanie, czy to biznes odpowiada za tą transformację, czy na przykład edukacja.
To jest tak duże, złożone zadanie, że nie można powiedzieć, że to jest zadanie kogoś konkretnego, czy tylko biznesu, czy tylko edukacji. Od lat łączę te różne światy i jak wiesz, lubię też mówić o relacjach, bo to był taki test dla nas wszystkich ludzi, wielu rodzin też, na ile one przetrwają, na ile przetrwają relacje w tych rodzinach. Dane z Chin pokazują, że po czasie koronawirusa istotnie wzrosła liczba wniosków rozwodowych. Chociażby.
No bo nagle jesteśmy zamknięci, ja bym rzekł, tu takie nowe słowo się pojawia, zaizolowani w odizolowanym od świata środowisku.
Tak, i oczywiście, wiesz, ktoś kiedyś powiedział, że teraz rozumie, dlaczego jak zwierzęta, jak się otworzy drzwi, uciekają z domu, że wiesz, i mam też taką historię, najmłodszy syn ma myszy oskoczki i one się bardzo kochają. To są takie zwierzęta bardzo społeczne, tak jak my ludzie, że one są tak społeczne, że jak nie żyją w stadnie, to umierają w ogóle na samotność, przestają jeść i umierają, ale mają takie fazy co jakiś czas, że pomimo tego, że tak się kochają i są w tej pracy, to nagle zaczynają się przez jakiś czas zagryzać, trzeba je chwilowo, wiesz, rozdzielić i potem znowu się kochają. Więc może to taka trochę humorystyczna opowieść, ale od lat pokazuje też bardzo silny związek i negatywne skutki pogłębiającego się kryzysu więzi między ludźmi i narastającego zjawiska samotności. Dzisiaj o tym mówiłam i nie wiem, czy wiesz, bo tak jak zaczynaliśmy tych różnych ról i projektów, które uruchamiam przez ostatnie lata, jest dużo, ale jednym z dużych projektów Instytutu Humanites, który zapoczątkowaliśmy 9 lat temu, jest akcja 2 godziny dla rodziny, w tym roku też poszerzona na 2 godziny dla człowieka. W tym roku przyłączyli się do niej pracodawcy już z 17 innych krajów poza Polską, przekroczyliśmy Atlantyk. Atlantyk, czyli dołączyły pierwsze firmy i organizacje ze Stanów. I w tej akcji chociażby zwracamy uwagę na wagę relacji międzyludzkich i temu, że istnieje bardzo silne powiązanie, też ekonomiczne, że to nie jest tylko temat społeczny, rosnące zjawisko rozpadu więzi i przekładające się na samotność bardzo istotnie wpływa na koszty gospodarki, na zaangażowanie ludzi w pracę. Badania w ubiegłym roku pokazały chociażby, że coraz więcej ludzi zaczyna się czuć samotnych również w pracy, że to, że zaczynamy pracować zdalnie, bo pytałaś mnie o trendy. Zaczęłam o tym mówić dlatego, że też rodzi się taka pokusa, żeby powiedzieć, no to nie wracamy do biur. Tak nam cudownie, że nie wracamy do biur.
To się nie sprawdza.
Jest pytanie, żebyśmy, wiesz, zdali sobie sprawę, jakie są długofalowe skutki pewnych ruchów. Już w ostatnich latach mówi się o tym, że wzrost gig economy, czyli tego, że pracujemy z domu, jest coraz więcej osób, które wykonują pracę właśnie kontraktową, sprawia, jako niezależni eksperci pracując samodzielnie z domu, właśnie między innymi przyczyniło się do rosnącego zjawiska singli, społeczeństwa singli i rosnącego zjawiska samotności, które, jak świat pokazuje, przyczynia się właśnie do zaburzeń psychicznych i do ogromnych kosztów, rosnących kosztów medycznych współczesnego świata. Więc wbrew pozorom my w tej akcji zwracamy uwagę na to, żeby uczyć się na nowo ze sobą rozmawiać. Tę akcję, jak wiesz, robimy też nie bez powodu przez pracodawców, pokazując bardzo silny związek z tym, że szczęśliwy człowiek to też dużo bardziej zaangażowany i lojalny i kreatywny, tak, i efektywny pracownik, a przecież mówimy o innowacyjnej gospodarce. Chcemy, żeby ten człowiek miał energię do generowania nowych pomysłów. Więc jak widzisz, patrzę na to, co się nas czeka z wielu różnych wymiarów, zarówno od strony zmian społecznych, jak i tego, co przyniesie, w jakim kierunku i w jakim tempie będzie się posuwała czwarta tutaj rewolucja technologiczna. Ostatnie doniesienia z mediów mówił, że dołącza do gry nowy, duży gracz w chmurze krajowej, co niewątpliwie pewnie będzie kolejnym akceleratorem.
Ale też trzeba patrzeć na to, co się dzieje w firmach. Do tego tematu wrócimy za chwilę. Czas na podsumowanie. A w dzisiejszym programie staram się spojrzeć na dzisiejszy świat i obecną sytuację, obecny kryzys z nieco innej perspektywy, nie konkretnego jednego, pojedynczego biznesu, a z perspektywy człowieka w tej sytuacji. Zosiu, gdyś miała się jednak pokusić tak na zakończenie o analizę SWOT tej sytuacji w odniesieniu do wszystkich biznesów, to jak byś ją przeprowadziła?
Wiesz co, tę mocną stronę to zdolność do szybkiej analizy i sytuacji, zdolność do adaptacji, szybkiej reorganizacji, decyzyjność, elastyczność. Dużo wcześniej mówiło się o takim tutaj modnym słowie agile. Myślę, że jest pytanie właśnie, czy te spółki, które też deklarowały ten bycie agile, czy jak sprawnie w tej sytuacji również sobie poradziły. Podążanie za też klientem, wsłuchiwanie się w jego potrzeby. Więc to myślę, że to są... No i troska też o ludzi. Jednak w całej tej sytuacji, oprócz dbania o wyniki, nie zapominania też o otoczeniu społecznym, bo myślę, że to jest też aspekt, na który coraz więcej osób zwraca uwagę. Mm-hmm.
To wejdźmy jeszcze w szanse zagrożenia.
Szanse myślę, że to jest pewna też redefinicja tego, co robimy. Ja wierzę, że żeby przyspieszyć, czasem trzeba zwolnić. I myślę, że to jest też taka szansa na refleksję i być może taki test, który dostaliśmy i taką szansę, żeby zobaczyć, w jakich obszarach, co możemy, lubię też taki schemat stop, start, continue, prawda, czy kontynuować, że może to jest właśnie szansa, żeby zrobić taką analizę, czego naprawdę potrzebujemy, co chcemy kontynuować, czego nie potrzebujemy i powinniśmy przestać, a co powinniśmy zacząć.
A zagrożenia?
Zagrożeniem to jest próba zaklinania rzeczywistości i trochę odtwarzania, czy chęć powrotu do sytuacji sprzed. Jednak uważam, że każde to było tak duże zdarzenie, które wymaga jednak świeżego spojrzenia i przestrzegałabym przed tym takim schematycznym podejściem, że będziemy chcieli odtworzyć sytuację jeden do jeden. To trochę tak jak widziałam w systemie edukacji, że było takie zaklinanie rzeczywistości i próba udowodnienia, że będziemy tworzyć taką szkołę jeden do jeden, chociażby sprzed sytuacji wirusowej. No i zagrożeniem zawsze uważam w takich sytuacjach jest też brak dostatecznej refleksji i szybkie, reaktywne działanie. Nie po darmo tutaj od lat też obserwuję wiele chociażby jednostek specjalnych na świecie. Myślę, że to jest taki ciekawy też materiał do obserwacji, do porównań. I zawsze mnie fascynuje, jak ważny jest dla nich taki czas briefingu. Zanim przejdziemy do działania, to jednak mamy taki czas analizy sytuacji i potem przechodzenia do działania. Więc myślę, że tym zagrożeniem jest to, żebyśmy czasem nie byli nadmiernie reaktywni i bezrefleksyjni jednak w tej.
A swoimi refleksjami dzieliła się z wami Zofia Dzik, inwestor, innowator, prezes Instytutu Humanites, członek wielu rad nadzorczych, spółek giełdowych. Bardzo serdecznie dziękuję ci za tę wirtualną wizytę w naszym studiu.
Kuba, ja również bardzo serdecznie ci dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Dobrego dnia ci życzę, dobrego weekendu. Pozdrawiam.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.